Hubert.
Filip.
I znowu, 5 lat minęło i znowu jesteśmy w tym samym miejscu.
To jest w ogóle straszne, że minęło 5 lat, a my wciąż jesteśmy w tym samym miejscu. A Spider-Man posunął się tylko o jedną pełną produkcję. No, filmową, to... fabularną, pełnometrażową.
Nie no, jeszcze była animacja w międzyczasie przecież.
Fabularną, pełnometrażową, nieanimowaną.
Dobrze, drodzy państwo, podcast Hammerzeit, odcinek 286, temat MCU wróciło.
Wróciło po raz, który, drugi, trzeci w tym roku, nie wiadomo. Wraca co chwilę, bo już przyzwyczailiśmy się do tego, że wraca co chwilę. I że
ale
jest
ale
stałym...
potem umiera, więc...
Tak, ale no. Umiera, przymiera, Filip. Przymiera.
Okej, przymiera.
MCU przymiera, ale się odradza. I najnowsze podejście do przymarcia lub odrodzenia to Spider-Man. Całkiem nowy dzień.
Bardzo dobrze, to jest zapamiętałeś.
To, jest to bardzo dobry tytuł, dużo lepszy niż, jak to było, coś tam, świt słońca w dniu dożynek.
A tak, Igrzyska Śmierci, część 57, to znaczy prequel 57, bo nie ma dalej, tylko jest wcześniej teraz. Ale to nieważne, tytuł jest niedobry, tytuł Spidermana jest dobry, kontynuuje tradycję nie wstawiania numerka, tylko dodawania literek po dwukropku.
Co z jednej strony jest fajne, a z drugiej strony jest dobrym takim marketingowym wybiegiem, bo na zasadzie, no jak to, pójdę na Spidermana 3, jak nie obejrzałem Spidermana 2, a tak? To nie jest Spider-Man 3, to jest Spider-Man całkiem nowy dzień.
Dokładnie. Jeżeli chodzi o umieranie i odradzanie się, to w tym wypadku formuła pod tytułem Spider-Man jest najbardziej ukochanym bohaterem przez wszystkich, w związku z czym trzeba się przyłożyć, zaowocowała tym, że on zdobył takie potworne pieniądze po 4 dniach wyświetlania, że jest... podobno ma przeskoczyć Endgame, jeśli chodzi o zarabianie dolarów w samych Stanach, bo teraz jest 355 milionów versus 357, które zdobyło Endgame, ale podobno ma być przeskoczone, Hubert, a na świecie 930 milionów, czyli miliard pęknie tak mniej we wtorek o 16 i proszę pana, będą dwa? Może dwóch nie będzie, ale będzie top 5, tak coś czuję.
Będzie sporo na pewno, czy słusznie? To się za chwilę okaże. Filip, Spider-Many jako dzieła filmowe nie mają szczęścia do trzeciej części swoich trylogii do tej pory.
No tak, bo pierwsza trylogia miała najsłabszą część w postaci filmu numer 3. Druga trylogia w ogóle nie miała części trzeciej.
A także jeszcze Spider-Verse nie może się doczekać tej trzeciej
dokładnie.
Części.
Spider-Verse
mimo, że już jest zapowiedziane, że to będzie tak. Kolejny film ze Spider-Manem to ma być Beyond the Spider-Verse już w czerwcu przyszłego roku.
Dokładnie, po tym jak był zapowiedziany na 23 rok. Dokładnie, więc jeżeli mówimy z kolei o trylogii z Home w podtytule, no to bym powiedział, że tam jakość wszystkich trzech odsłon była super wyrównana z niewielkimi fluktuacjami, więc tam akurat jakoś formuła...
No dobrze, tu masz rację. Tutaj zdecydowanie ta część druga była chyba takim najsłabszym ogniwem, chociaż była całkiem niezła. No,
oczywiście, była bardzo fajna. Zresztą zapraszamy do posłuchania wszystkich odcinków podcastu o wszystkich Spider-Manach, których mamy bardzo dużo.
Tak, natomiast bardziej chodziło mi o historycznych Spider-Manów, którzy są już nieaktualnymi Spider-Manami. A dlaczego o tym wspomniałem? Dlatego, że pierwsze wrażenie, jakie odniosłem w trakcie seansu tego filmu, to że to jest film, który bardziej stara się być jednym z tamtych filmów, niż jednym z tych filmów, którymi Tom Holland na razie nas obdarowywał jako Spider-Man.
Pełna zgoda i czuję, że to było super bardzo celowe działanie, żeby pokazać, że można zrobić nowego Spider-Mana, który tą taką strunę nostalgii tak smyra przyjemnie i ty wtedy mówisz, o trochę czuję się młodszy, trochę czuję jeszcze szczęśliwszy, proszę pana, wcale świat nie jest w kiblu spuszczany do ścieków codziennie przez kolejnych miliarderów, tylko jest fajnie, jesteśmy młodzi, jesteśmy piękni, bawimy się na fajnym super bohaterskim, komiksowym filmie w kinie i wcale nam nie przeszkadza, że wszyscy kupili sobie największe wiadra popcornu, jakie tylko mogli i efekt dźwięku przestrzennego przez większość czasu to było...
Tak, było to zwłaszcza słyszalne w momencie, kiedy film się rozpoczynał i była cisza i logotypy początkowe i absolutnie po prostu wszędzie, z każdego kąta sali kinowej chrupanie popcornu,
ale na szczęście
popijane...
Było, tak.
Coca-Colą oraz innymi rzeczami.
To było dobrze, na szczęście. Już jakby widzowie, widownia się uspokoiła troszeczkę, a jeżeli wspomniałeś już o logotypach, to Marvel znowu zrobił bardzo fajny zabieg pod tytułem zmieniamy nasze logo Marvel Studios, dopasowując je do tematu filmu i tym razem było ono poświęcone...
Był to recap z oryginalnej trylogii Homecomingowej.
Recap Homecomingowej trylogii, czyli wszystkie scenki z Peterem Parkerem i jego najbliższymi wstawione w litery logotypu Marvel Studios. Bardzo ładnie to wyglądało.
Jestem w ogóle zaskoczony bardzo, że Sony pozwoliło, żeby ten logotyp Marvela trwał tak bardzo długo i trwał dłużej od ich własnego logotypu.
Ale pamiętaj, że oni mają dużo logotypów, mają Columbia Pictures, mają Sony, mają Pascal Pictures i jeszcze coś tam, a na końcu w napisach to te logotypy leciały po sobie bardzo długo.
Sony from Sony by Sony. Więc tak, zaczęło się od bardzo ładnego, tematycznego logotypu, który zresztą też bardzo fajnie się zwieńczył niezwykłym czerwonym tłem, tylko maską pająka w tle.
Yes.
Więc bardzo ładny, estetyczny logotyp. No a potem zaczęła się, Filip, historia właściwa. Jeśli sobie dobrze przypomnicie, drodzy słuchacze, to zostawiliśmy naszego ulubionego Spidermana w sytuacji, w której cały świat, a właściwie, i tu wrócimy do tego za jakiś czas, cała Ziemia zapomniała o tym, że Peter Parker to Spiderman, w związku z tym jego życie rozpoczęło się od nowa.
Moja kariera zaczęła się 2 dni temu.
I Filip, czy to jest szczęśliwe życie Spidermana? Ale drugie pytanie też, czy to jest takie życie Spidermana, jakie nam się podoba najbardziej?
Pamiętam bardzo wyraźnie, Hubert, pamiętam jak dziś, kiedy kończył się trzeci Spiderman Toma Hollanda, czyli Bez drogi do domu, jeśli dobrze pamiętam. Mieliśmy tą krótką, zbyt trochę CGI-ową, ale jednak scenkę, kiedy w bardzo jaskrawo, kolorystycznie nasyconym stroju czerwono-niebieskim.
Całe szczęście trochę zeszli z tego, bo wtedy to wyglądało super, ale 2,5 godziny oglądania takiego świecącego, błyszczącego, lajkrowego stroju byłoby nie do zniesienia.
Dokładnie, więc oglądaliśmy tego zbyt jaskrawego, ale jednak klasycznego, komiksowego Spidey'ego, który w zaśnieżonym Nowym Jorku śmiga między budynkami i to było takie, o wow, jak fajnie, w świeży sposób, mądry reset, taki wewnątrz świata, nie wyciągający dywanika spod stóp wszystkich bohaterów i wszystkich widzów, osadza naszego pająka w tej mniejszej skali miejskiej i bardzo nam to tak, myślę, że dobrze zrobiło, na zasadzie ciekawe, co będzie dalej. Jestem w dobrym miejscu jako widz, mam nadzieję, że pająk też jest w dobrym miejscu, wydaje mi się, że poprowadzą to okej. I jak się okazuje, proszę pana, jak się stało.
Tak, jak się okazuje, cała ta pierwsza trylogia była takim jednym wielkim, odwrotnym origin story Spidermana, bo on był od wielkiego bombastycznego herosa w cybernetycznym wdzianku do takiego pająka właściwego, czyli skromnego chłopaka z Nowego Jorku, który broni tutaj Manhattanu i innych dzielnic przed różnymi mało zagrożeniowymi typami. I to było super zwieńczenie tamtej trylogii i bardzo dobry punkt wejścia w nową część życia pająka. I co dostajemy na starcie? To mnie szczerze mówiąc zaskoczyło, bo poza tym, że dostajemy intro, które jak zwykle zaczyna się jestem Spider-Manem i będę mówił do państwa zza kadru, ponieważ oczywiście takie są prawidła historii o Spider-Manie, co od razu przychodzi ci na myśl pierwszy Spider-Man z Tobym Maguire'em i początek opowiem wam historię o dziewczynie, bla bla bla. Więc tutaj mówię o... Zrobili taki delikatny not, po czym Spider-Man zaczyna się, opowiadając tę historię, huśtać między wielkimi wieżowcami manhattanowymi i wtedy mówię, o, a to jest Amazing Spider-Man z żywcem wyjęte ujęcia pod tytułem skaczemy z dachu, lekko trzepoczący kostium na wietrze.
I perspektywa pierwszoosobowa.
I kiedy właśnie w momencie, kiedy pierwszy raz się włączyło POV Spider-Mana, i te ręce trzymające pajęczynę między blokami, mówię, o, to jest ewidentny nod już do Andrew Garfielda z kolei. I okazało się, że ten taki vibe trochę pozostał, bo przez cały ten film miałem wrażenie, że oni chcieli z tych wszystkich trzech wersji wyciągnąć to, co w nich było najlepsze i zrobić z tego taki wspaniały amalgamat, który powie, to jest historia o pająku, na którą wszyscy czekali. Co się udało w pewnym zakresie, ale nie do końca.
Ja mam bardzo podobne zdanie, czyli miałem identyczne wrażenie, że o, pięknie miksujemy te pająki, które znamy, ale jednocześnie pan reżyser Daniel Destin, kreton, postanowił... Steve Daniel, przepraszam, pan Didi, Double D, postanowił nadać temu takiego swojego jakiegoś stylu troszeczkę. Pana reżysera znamy z
Shang-Chi.
Z filmu Shang-Chi, o którym Marvel zapomniał aż do teraz, czyli do Doomsday.
Aż do trailera Doomsday.
Tak, dokładnie. Pamiętacie tego typa? Widzieliście go 10 lat temu. Czy tam 6, nieważne, dawno w każdym razie.
Jestem bardzo ciekawy, czy Shang-Chi nie skończy tak jak Cole w drugim Mortal Kombat, czyli że pojawi się w tej scenie i zostanie zamordowany natychmiast.
Musi dostać bęcki, żeby stawka była wysoka, tak. I oczywiście zrobił niedawno pan reżyser, wyreżyserował 2 odcinki w serialu Wonder Man i też był, służył jako showrunner, jeśli się nie mylę. Więc ten taki fajny, skupiający się na jednym konkretnym bohaterze sposób opowiadania superhero story, pan reżyser ma obczajony. Dobrze, bo miał origin story fajne, miejskie, bo tam było San Francisco,
tak.
I te wszystkie akcje z autobusami i skakanie po tych budowanych ledwo wieżowcach. Wonder Man to było w ogóle jakby antyteza trochę bombastycznego superhero, skupiająca się na postaciach i na relacji z postaciami.
I to była bardzo dobra rozgrzewka do Spidermana.
Tak. I teraz mamy połączenie tych dwóch rzeczy, czyli znowu wracamy do wielkomiejskiego, efekciarskiego latania, biegania, skakania, bicia i tak dalej, plus mamy te relacje i tutaj jest ważna rzecz i myślę, że bardzo fajnie to zostało pokazane, że Peter po raz pierwszy teraz jest takim Spider-Manem, który nie musi... On z nikim nie musi teraz uzgadniać swoich dalszych planów. On nie jest przydupasem, on nie jest dodatkowym, on nie jest sidekickiem, tylko tak. Wiesz, wtedy nawet w swojej trylogii przecież miał albo Iron Mana, albo Doktora Strange'a, tak? A teraz jest... No, nie ma tego, nie?
Nie teraz ma nikogo. Teraz sam. Jest tak, wreszcie Peter Parker osiągnął ten poziom, który pozwala powiedzieć, że jest prawdziwym Spider-Manem, to znaczy ukryta tożsamość, samotność, problemy finansowe oraz nie za wielki komfort życia.
I sercowe też obowiązkowo.
Tak, czyli to jest taki Peter pośredni między tym licealnym Peterem Parkerem, a tym, który już ma Mary Jane od lat za żonę i w związku z tym przynajmniej szczęście osobiste, przerywane tylko od czasu do czasu jej porwaniami przez różnych bandytów, przerywane. Natomiast to, co mnie zaskoczyło, i to też była bardzo przytomna decyzja twórców, to jest, że przez pierwsze 10 minut mamy taki bardzo szybki, zwarty montaż, który ma ci pokazać. I tak oto minęły 4 lata samotności Petera Parkera.
Tak jest. I tam są te sekwencje, którymi tak się chwalili bardzo. Zresztą słusznie w marketingu przedpremierowym, czyli patrzcie, jak ładnie odtwarzamy okładki.
Dokładnie tak. To jest ten taki highlight wizualny tej sekcji, ale jednocześnie jest to bardzo przytomna decyzja, no bo nie oszukujmy się, wszyscy aktorzy wyglądają już trochę inaczej niż wyglądali w poprzednim filmie, łącznie z Peterem Parkerem, który, że tak powiem, wyrósł troszeczkę już.
Tak jest.
Już nie jest tym nastoletnim Spider-Manem, więc nie ma co udawać, że jeszcze ciągle jest.
Co zresztą pokazuje w jednej scenie, już nie jestem w liceum, muszę się rozciągnąć,
tak,
prawda?
Natomiast proces cały przechodzenia przez MIT, czyli cały proces studiów, był tak trochę, już tak? O, to jest obejrzałem cztery filmiki na TikToku i to już jest, tak? To jest cała historia, ale tak, wiemy, że minęło 4 czy tam 5 lat, ile minęło. I Spider-Man przez ten czas skupił się tylko i wyłącznie na Spider-Manowaniu. I tutaj mam jedną taką drobną tylko pineskę do wbicia twórcom, bo absolutnie nie rozumiem, jak on w ogóle żył, nie? W sensie, z czego on żył. Bo też podstawowa zasada Spider-Manowania jest taka, i to Tobey Maguire pokazywał fantastycznie w scenie dostarczania pizzy, że trzeba godzić bardzo szlachetne, wielkie wyczyny Spider-Manowe z prostymi, przyziemnymi czynnościami, które pozwolą ci zapłacić za czynsz i za jedzenie i nie zawsze sobie z tym radził.
Nie wiem, Tony Stark zostawił mu stypendium.
No dokładnie, ale to stypendium było na tyle niewielkie, że mógł tylko wynająć jakiś taki obdarty z czegokolwiek strych pełen
że pana
asbestu.
W dzisiejszym czasie to jest, wiesz, to mieszkanie jest... z potencjałem, z widokiem blisko do stacji metra 78
tysięcy
dolarów.
No dobrze, tutaj to się jakby nic nie zmienia od lat 90. Od zawsze wiemy, że mieszkania filmowo-serialowe, nowojorskie zwłaszcza, pokazywane są w sposób bardzo nierealistyczny, to znaczy nigdy nikogo nie stać na takie mieszkanie, jakie ma we filmie. I tutaj byłoby podobnie, zwłaszcza, że z tego co ja wiem, Spider-Man wykonuje swoją pracę charytatywnie, a jeśli wykonuje pracę charytatywnie, to raczej na niej nie zarabia, a skoro nie zarabia, to za co on kupuje te wszystkie swoje technologiczne bariery, które mu potem pozwalają wytwarzać jeszcze bardziej zaawansowane technologiczne bariery.
Szczególnie, że teraz RAM jest taki drogi. Ciekawe, czy na ziemi 616 też jest drogi RAM chyba.
Tak, i nie jest to tylko czepialstwo wynikające z tego, z nierealistyczne pokazanie Spider-Mana, tylko jest to czepialstwo wynikające z tego, że trochę mi zabrakło takiej sceny właśnie właśnie, wiesz, Petera Parkera w jakiejś przyziemnej robocie, gdzie, nie wiem, coś zamiata, coś podaje, coś zanosi.
Jako, że jest geniuszem, mógłby pisać prace zaliczeniowe za kasę.
Chociażby, nie? Mógłby,
też byłoby okej. Okay.
Mógłby kombinować, chociaż tu już by było trochę, wiesz, naginanie jego tej takiej spidermanowej uczciwości. Dobrze, dobrze. Mhm. Więc raczej by to były właśnie prace w stylu dostarczyciel pizzy, jak chociażby Tobey Maguire. Tego mi odrobinę zabrakło i to zostało tak pokazane, dobra, widzu, musisz uwierzyć, że on robił tylko to. Mhm. Nie wiem, może na tej magicznej drukarce 3D sobie też jedzenie drukował, może to jest też ten Star Trekowy taki system, wiesz, produkcji żywności.
Może tak być, ale jeżeli to jest największa wada, jeżeli chodzi o spójność filmu w ramach uniwersum i tak dalej, to chciałem powiedzieć, że w takim razie to jest bardzo dobry Spider-Man. I wszystko wskazuje na to, że dojdziemy do takiej konkluzji za mniej więcej 17 godzin odcinka, ale już jest dobrze.
Jeśli miałbym swój jeszcze nałożyć czepialski czepek, to jeszcze bym wskazał jedną dużo większą, nie wadę, ale być może pewnego rodzaju drobny bloker. O tym porozmawiamy trochę później, jak już dojdziemy do mięska.
Dobrze, w każdym razie mięsko to jest takie, dobrze powiedzieć, to jest intro. To nawet nie jest pierwszy akt. Te pierwsze, powiedzmy, 10 minut filmu, czy nawet 5. Czyli
to jest prolog.
Tak, to jest prolog. Przypominajka, co tam się działo. Wszyscy musimy wiedzieć, w jakim jesteśmy momencie. I my, jako widzowie, którzy już podskórnie wyczuwają, bo widzieli wszystko, co jest do zobaczenia i są jakby przesiąknięci tym klimatem. No, okej, mniej więcej wiemy, w jaką stronę to pójdzie, troszeczkę wiemy, czego się spodziewać i bardzo nas, i mówię tu w naszym imieniu, ale też pewnie części widzów, cieszy to, że tak jak Disney skutecznie odświeżył i przywrócił do łask pana, którego ostatecznie nie było w tym filmie, czyli pana Daredevila, to ta właśnie uliczna jakość, niski poziom zagrożenia względnie, dużo więcej miasta, dużo więcej tego, co jest wokół, a nie tylko właśnie kosmosy i kosmiczne promienie, to już powoduje, że ja się nastawiłem tak, mówię, o, ale fajnie. I to, na co zwróciłem uwagę dosyć szybko i mam wrażenie, że wszyscy, którym ten film się podobał, zwrócili na to uwagę, że ten Nowy Jork jest dużo bardziej zamieszkany, tudzież zamieszkały, niż to niedawno było. Nawet w Thunderboltsach, gdzie były tam, że o, będzie centry tam,
znikał ludzi. W Thunderboltsach był trochę ludzi na ulicy.
Tak,
było,
a tutaj po prostu to miasto żyje, tych samochodów jest pełno, tych przechodniów jest pełno, ktoś tam ciągle wchodzi do jakiegoś sklepu,
i to
pan
po raz kolejny,
hot dogi.
Tak,
wow.
I to teraz po raz kolejny to jest taki trochę Nowy Jork, jak ze Spidermana Sama Raimiego. Mm-hmm. On jest taki raczej pozytywnie pokazany, jest kolorowy, jest doświetlony, jest pełen różnych oryginalnych charakterów i w ten Nowy Jork się fantastycznie też wpisują bardzo krótko, ale bardzo fajnie pokazane postaci bad guyów z czasów trochę Spider-Manowych zamierzchłych, no bo poza Skorpionem, który był takim głównym, drobnym antagonistą tego filmu, to był przez chwilę w dwóch czy trzech ujęciach, nie więcej, pan Tombstone, czyli pan gangster z bardzo twardym łbem. Wyglądał fantastycznie, wyglądał trochę jakby był wyjęty ze Spider-Noir.
Hubek, ciekawostka jest taka, że to jest ten sam aktor głosowy, co w animacji był.
No właśnie, więc bardzo dobra ciekawostka. I tutaj było fajnie, szkoda, że może odrobinę trochę nie pociągnęli tego takiego, wiesz, bardzo, bardzo komiksowego i to takiego Silver Age komiks.
Jeżeli to miał być sygnał
klimatu
pod tytułem Nowy Jork jest zamieszkały przez wiele bardzo postaci dobrych i złych, nie tylko cywilów i, wiesz, ludzi z tła, to się udało zrealizować.
Tak, tak samo jak udało się zrealizować wizualną stronę anturażu pajączkowego, poza oczywiście moim ulubionym jego akcesorium, czyli jego wyrzutnie pajęczyn w tym filmie musiały być ekstremalnie duże, żeby widz bardzo łatwo dostrzegł, kiedy z nich korzysta, a kiedy nie korzysta z nich, tylko ze swoich nowo nabytych mocy, co mnie strasznie bawiło przez cały ten film, bo bardzo intensywnie musieli pokazywać te różnice. Ale też co ciekawe, te wyrzutnie dorobiły się dodatkowych funkcji i to też nie są funkcje, które twórcy tego filmu i scenarzyści wymyślili sami z siebie, tylko zostały bezczelnie zerżnięte z fantastycznej skądinąd gry o Spider-Manie od Insomniac Games. I w ogóle te elementy montażu początkowego też zawierały tyle takich bezpośrednich odniesień do tego, jak wygląda gameplay w Spider-Manie giercowym, bo ściganie tej opancerzonej furgonetki czy tamtego wozu bojowego ukradzionego, no to jest żywcem jedna z drobnych misji z Insomniaka. Styl walki Spider-Mana, jego kombosy, finishery, wszelkiego rodzaju.
Zawieszanie typów na latarniach.
Dokładnie, to wszystko jest wzięte bezpośrednio z gry i bardzo się cieszę, że też do tego nawiązali, bo moim zdaniem jest to pełnoprawny członek tego multiversum Spider-Manowego.
Absolutnie, a panowie z pałami, które mają prąd,
dokładnie,
to też jest to samo.
Tak, tak, tak. Tutaj zostało to jeszcze ładnie połączone z Homecoming, że tu testujemy technologię, którą tam Vulture po sobie zostawił i Shocker i tak dalej, i tak dalej. Ale tak, bardzo mi się podoba, że gra też znalazła tutaj swoje fajne odniesienia.
Pełna zgoda, więc tutaj mamy, dlatego to jest taki właśnie fajny amalgamat tego wszystkiego, bo naprawdę mam wrażenie, że nie zapomnieli o niczym, a jeśli mówimy w ogóle o easter eggach, to takich bardzo oczywistych, ale fajnie wskazujących na to, że jesteśmy świadomi tego całego dziedzictwa Spider-Manowego, to chociażby te rzeczy, które były na tablicy Neda pokazane wprost, jak już ostatecznie Peter mógł zajrzeć do pokoju swojego niegdysiejszego najlepszego przyjaciela, ale zakładam, że jak pojawi się wersja domowa filmu za kilka miesięcy, to stop klatki tak. Będą ludzie robić, bo patrz co tam jest napisane, nie było tego widać w kinie, zobacz, wystarczyło rozjaśnić, nawiązali do, nie wiem, do Spider-Mana z Japonii z 70 tam któregoś.
Na pewno, tak, na pewno ta tablica będzie skarbnicą takich ciekawostek, ale tak, wracając do samego anturażu Spider-Manowego, to też warto podkreślić, że osiągnęli taki, zdaje się, bardzo fajny sweet spot, jeśli chodzi o jego kostium.
Masz na myśli kolorystykę, przesadzoność technologiczną albo właśnie nieprzesadzoność technologiczną?
Właśnie, jest bardzo dobry kompromis między taką prawdziwością tego kostiumu.
Że można się pomylić z prawdziwością.
Czyli, że on rzeczywiście wygląda jak kostium, który ktoś mógłby z odpowiednio dużym nakładem sobie stworzyć. Nie są to żadne nanomaszyny ani pseudozbroje Ironmana przerobione na wersję pająkową. Mm-hmm. Zostawili te ładne, ruchome, ekspresyjne oczy.
Dokładnie, reagowały fajnie.
Tak, które dają bardzo dużo, a także po raz kolejny bardzo fajne zainspirowanie się zarówno kostiumem z filmów Sama Raimiego, bo te przecież pajęczyny wszystkie miały taką lekką strukturę jak w nastroju Tobiego Maguire'a, ale pająk na plecach jest żywcem z kolei wyjęty z Spider-Mana Andrew Garfielda.
A popraw mnie, jeśli się mylę, ale czy Spider-Man w łaźni parowej w wersji same gacie i maska nie jest jednym ze skinów z gry?
Jest tak, tylko że tam gacie są białe z tego co pamiętam. Nie. Ale tak, jest jeden z takich skinów. W ogóle kwestia gaci to też jest bardzo fajny patent, bo okej, okay, rozumiem, w łaźni nie chciał się rozebrać Spider-Man do końca. Natomiast kiedy budzi się po tym jak odkrywa, że ma te super moce, które przejmują nad nim kontrolę dodatkowe, ten jego dodatkowy modyfikacje DNA arachnidowe, i budzi się i jest cały rozebrany za wyjątkiem gaci, no to tutaj już się tego, Filip, obronić fabularnie nie da, nie? Że on jest w samych gaciach, nie? Jeśli by miał się, wiesz, zachowywać jak dzikie zwierzę, jak pająk, jak owad, no to cały w ten kokon by się zawinął, nie oszukujmy się, bez ubrań. Ale prawidła PG-13 mówią, że...
Nie można dupskiem świecić na ekranie.
Dokładnie.
Dobrze, przyjmujemy to. W pełni się zgadzam. Znowu, dobre połączenie różnych stylów, ale nie wyglądające jak ej, patrz, tylko jak naturalna ewolucja tego wszystkiego, co w Spider-Manie było do tej pory obserwowane i co, mam nadzieję, czeka nas w przyszłości, szczególnie, że wiemy, że Spider-Man powróci, tylko nie wiemy dokładnie kiedy, ale jeżeli sugerujemy się sceną po napisach, to powróci nie w najbliższych Avengersach, a w kolejnych.
Prawda? Być może, to znaczy to jest taka
być może, no
grubymi nićmi szyta teoria pod tytułem, że on pokazuje jego lokalizację na odległej kosmicznej planecie, na której Doom sobie urządził wojenkę między superbohaterami.
Igrzyska śmierci, dokładnie, czy to jest wschód tak. Słońca nad planetą zboża?
Dożynek, tak. Nie, to już było w tym filmie Zeka Snydera, bo była planeta o zbożu.
O Boże, dobrze.
Wątek fabularny o zbożu był fantastyczny.
O zboże, dobrze. Pełna zgoda. Tak, wszystko się na razie zgadza, proszę Państwa. Ale tak, Brand New Day, czyli całkiem nowy dzień, to oczywiście jest historia o tym, że trzeba mieć przeciwnika, trzeba z kimś walczyć. I to nie jest tylko, że Spider-Man tam załatwia jakichś niewielkich, niskokalibrowych bad guyów i tęskni za Mary Jane, która go nie pamięta, ale jednak no coś musi się dziać. I oczywiście i tutaj jest właśnie odwieczny problem marketing versus niespodzianka, czyli jak zareklamować film, żebyście chcieli do niego, chcieli do kina pójść, drodzy widzowie, a szczególnie ci, którzy nie siedzą w newsach, w plotkach, nie czytają tych wszystkich tekstów w internecie i nie oglądają roleczek, więc im trzeba pokazać coś więcej niż tylko Spider-Mana, tak jak to zrobili bardzo niedobrze z Hulkiem Czerwonym, który byłby świetną niespodzianką w Kapitanie Ameryce 4, Ale wiadomo, sam był za mało atrakcyjny, żeby przyciągnąć ludzi do kina, więc musieli pokazać Czerwonego Hulka. To tutaj pokazali tajemniczą antagonistkę, Hubert, która wcale nie jest Jean Grey i wcale nie gra jej Sadie Sink, a nie, jednak grają Sadie Sink, ale ona zupełnie nie gra Jean Grey, a jednak może gra Jean Grey. Oczywiście, że gra Jean Grey. Opatrz, oglądamy film, to Jean Grey.
Chciałem powiedzieć, że jest to w ogóle fantastyczne, jak cały świat się dogadał, że wszyscy będą udawać, że nie do myślają się, nie wiedzą i że to nie jest w miarę oczywiste, że to będzie właśnie ta postać. Łącznie z nami zresztą, bo zawsze gdzieś tam z tyłu głowy było, nie, może jednak zrobią coś innego, ale no, przecież wiadomo, że to gdzie ona, rude włosy ma, bo to musi być przecież to ona, wiadomo. Mamy bardzo dużo mutanstwa w ogóle w tym Spider-Manie i przez chwilę miałem taką obawę i może nawet w jakimś minimalnym stopniu ona się spełniła, że ten film trochę straci swojej własnej tożsamości na rzecz wprowadzania, jako kolejny duży krok wprowadzania mutantów i X-Menów do uniwersum MCU. I trochę można powiedzieć, że odrobinę tak było. Pierwsza połowa tego filmu jest skupiona w 100% na wątku Spider-Manowym i na jego perypetiach superbohaterskich i poza superbohaterskich.
Tak jest.
Natomiast w momencie, kiedy już Sadie Sink się oficjalnie pojawia na ekranie, tak, widzimy jej twarz, zaczyna się pojawiać jako żywa postać, a nie tylko przeskakująca z osobnika do osobnika osobowość,
jaźń,
to ten film trochę zmienia swój fokus. I jakby jest taki fragment tego filmu, gdzie to ona jest takim jakby głównym motorem napędowym fabuły. I to zaczyna już niebezpiecznie skręcać w stronę, to jest preludium do X-Menów. Na szczęście w odpowiednim momencie ta, że tak powiem, waga zostaje wyrównana, ale tak, jest to dosyć nieoczywisty, że tak powiem, wybór na antagonistkę. I też się zastanawiam, w którą stronę oni z tym pójdą. Czy to już jest koniec złej Jean Grey w tym uniwersum, przynajmniej na jakiś czas, czy jednak bardzo szybko pójdziemy w stronę sagi Mrocznej Phoenix, bo myślę, że jeśli tak, to będzie to trochę chyba za blisko tego, co dostaliśmy ostatnio, jeśli chodzi o Scarlet Witch.
Przeczytałem sobie, proszę pana, taki komentarz, który bardzo mi się spodobał, bo jeżeli mówimy o przyszłości MCU, która starają się trochę sprzątać swoje własne śmieci i tak robić, że jednak okej, nie będziemy zapowiadać 16 filmów, będziemy tak małymi kroczkami, postawimy na jakość, nie na ilość. Dobrze, lepiej późno niż wcale. Więc tutaj domysły mogą lecieć totalnie w każdą stronę, ale ten komentarz, który mi się spodobał, jest taki, że słuchaj, a co jeśli w przyszłości MCU, tej skoncentrowanej na mutantach, Jean Grey nie przejmie trochę roli Magneto i z racji tego, że jej moc oczywiście rośnie, co w tym filmie jest pokazane, ale wiadomo, że ona jest ekstremalnie potężną postacią, więc ona może zrobić wszystko i gdyby wprowadzili takiego prawdziwego Magneto znikąd, teraz, bez podbudowy, to by, albo by to musiało zająć naprawdę dużo czasu, albo byłoby jakiegoś rodzaju kalką, a jeszcze po tylu latach znowu iść w stronę traumy związanej z Holokaustem.
No może
a
nie.
Tutaj mamy taką traumę, z którą łatwiej się utożsamić, czyli po prostu, wiesz, jakby szkoda wykonana rodzinie.
Szkoda wykonana rodzinie, szkoda wykonana siostrze, szkoda wykonana przez rodziców odrzucających swoje dzieci, ale no mówię, jesteśmy bardzo blisko Scarlet Witch i jej przejścia na ciemną stronę mocy. W takiej nawet bym powiedział trochę kombinacji z tą antagonistką z serialu o Falconie i Kapitanie Ameryce i Falconie, czyli tej terrorystce, która miała dobre pobudki, ale robiła bardzo złe rzeczy. I na koniec wszyscy powiedzieli, no trudno.
You have to do better, senator. Tak. No więc nie wiadomo, jak to będzie, ale tak trochę się zgodzę z tym, że Spider-Man kładzie podwaliny pod X-Menów, ale ten jedyny moment, który taki najbardziej jest oczywisty, czyli ej, patrzcie, będą mutanci, to jest rozmowa z duchem cioci May, która mówi, że nie jesteś sama. A, to dobrze, fajnie, że nie jestem sama. Kto będą to moi koledzy, koleżanki, kiedy się z nimi spotkam, ale cała reszta jest na tyle taktownie, mam wrażenie, prowadzona, że w moim odczuciu nigdy nie przekroczyła tej granicy.
To znaczy na pewno bardzo fajnie znaleźli pomysł fabularny i te paralele między losem Spidermana, a tym, co w tej iteracji spotyka Jean Grey, bo no to zagrało dobrze. Oni jakby mieli dobre pole, żeby się dogadać, żeby rozwiązać ten konflikt w sposób bezkrwawy.
Tak, i też, że aktorzy są w podobnym wieku. No ona jest oczywiście młodsza, Sadie Sink jest młodsza od Toma Hollanda, ale powiedzmy, że to są ludzie w okolicach 30, no, czyli nasi dużo młodsi koledzy. Tak, ona ma tam 25, 26, on jest koło 30, tak teraz, więc jakby nie ma tego rozjazdu i to porozumienie między ich bohaterami fajnie wyszło i cieszę się, że mimo tego, że to było oczywiste, że to będzie Jean Grey, to oszukiwanie widza, że ona jest zła, to się skończyło wraz z drugim aktem tej historii. Trzeci akt był już, jednak ten typ z organizacji rządowej oczywiście, że jest zły, albo
ale
przynajmniej...
Filip, nie oszukujmy się, kiedy on tylko się pojawił na ekranie, ten ziomek, on tylko przyszedł do niego i on powiedział pierwsze zdanie. To absolutnie każda osoba, która widzi ten film, mówi, przecież widać, że on ściemia, nie? Natychmiast. I było to, nie wiem, bardzo dobrze zagrane, bo to chyba o to chodziło, żeby to było bardzo oczywiste dla ciebie jako dla widza.
Cieszę się, że tutaj nie udawali, wiesz, nie trzymali tej zasłony dymnej, albo wręcz przeciwnie, że nie zrobili z Jean Grey typowej złej przeciwniczki i że, no, nie wiem, jakaś scena na samym końcu, która mają ci trochę wyszarzyć, nawet nie wybielić, tylko wyszarzyć. Tu się stało to dużo szybciej i super. Głównie dlatego też, że patrząc na to, kogo obsadzili w roli, czyli Sadie Sink, ona jest bardzo dobrą aktorką, młodą, ale jeszcze nie widzę jej w roli złej postaci. Nie potrafię skojarzyć. Tak,
nie ma takiego gravitas jeszcze.
Takiego gravitasu. Nie ma, tak samo jak Tom Holland generalnie, tak jak każdy, podobno marzeniem każdego aktora, aktorki jest zagrać, wiesz, złoczyńcę.
A on tam nie zagrał w czymś tam?
Może w czymś zagrał, mogłem tego nie widzieć.
Czy Tom Holland kiedyś w czymś zagrał? To jest moje pytanie.
W każdym razie, tak samo jak on, tak samo ona, nie do końca mi się widzi w tej wersji, jestem zły i robię złe rzeczy, bo jestem zły. Więc cieszę się, że z tego zrezygnowali i ja jestem nawet podekscytowany troszeczkę, jeżeli to jest pierwszy taki mutant, nie licząc oczywiście Wolverina, który z Deadpoolem tam robią, zachachmęcili trochę uwagi widzów i weszli z jeszcze buta tylnymi drzwiami do MCU.
Jeszcze był Beast w napisach po chyba właśnie Shang-Chi, nie?
Może, I don't know, tak, chyba był, tak.
Gdzieś był. W czymś był, w każdym razie.
No ale jakby, wiesz, jeżeli chodzi o pełen metraż w środku filmu, to jest pierwsze wejście. I fajnie te jej moce były pokazane w taki sposób bardzo nieefektowny. Tam była, w napisach pewnie zwróciłeś uwagę, że była osoba odpowiedzialna za choreografię The Inhabited, czyli tych, którzy zostali nawiedzeni przez jaźń Jean Grey i te wszystkie takie wygibasy, tańce, to było fajnie pokazane.
Znaczy, ale... Bardzo fajnie było pokazane kierunkowość tych jej przeskoków, to tak. Znaczy jak ci ludzie reagowali na to, że z jednego ciała przeskakuje do drugiego i jak ten taki łańcuszek się z tego robił i oni kierunki swoim ciałem nadawali.
Tak, wszystko spoko. I właśnie to była jedyna manifestacja tej mocy. Dopiero później, kiedy dostaliśmy ten krótki flashback, tą historię rodzinną, 10 minut Jean Grey i jej siostry. To był ten efekt, który ja zresztą bardzo lubię i on mi się kojarzy głównie z teledyskiem, proszę pana, Limp Bizkit do utworu Boiler z płyty Chocolate Starfish, gdzie postać na środku ekranu jest w pełni ostra, tak, a tło się rozmazuje i drga. To był ten moment, jak ona się skupia, tak, i używa swoich mocy i dopiero później, jak pan, który wcale nie jest zły, ale jednak okazuje się zły, mówi, przekręć pan tę gałkę do końca, och nie mogę jej kontrolować, jak to, daj mi klawiaturę, ja spróbuję, o nie udało się.
Jak to, jesteśmy przecież 12 metrów od niej, a zasięg jej mocy to równe 10 metrów, co w wersji europejskiej chyba się przykłada nie do końca, bo tam było 33 feet, czyli to mniej więcej oczywiście jest, nie? Chciałem powiedzieć, że w ogóle moc, która ma zasięg dokładnie w tej takiej nieprecyzyjnej mierze amerykańskiej, to jest tak, bardzo...
Dla reszty świata jest, no chyba pasuje, nie wiem.
Około 10,5 no może. No,
to jest, Hubert, jednostka pod tytułem autobus nieprzegubowy. Dokładnie jeden.
Tak. Jedna trzecia boiska piłkarskiego. No.
Tak czy siak. Gdyby asystentka wirtualna Petera Parkera, czyli Ivy, mieszkająca w jego kostiumie, mu wyliczyła, że to jest 1,5 autobusu albo ilekolwiek, to myślę, że byłoby jeden z zabawniejszych elementów, który film oczywiście był ich, nie że pełen, ale miał dużo tych takich lżejszych, fajnych sekwencji.
Swoją drogą, Filip, nawiązałeś do Ivy i chciałem powiedzieć, że jednak widać tutaj pewnego rodzaju zmianę czasów, bo nie wiem, czy w twoim przypadku też to się sprawdza, ale zupełnie inaczej mi się teraz ogląda film, w którym on gada z jakimś swoim sztuczno-inteligenckim asystentem i zleca mu zadania, zrób mi to, zrób mi tamto, zmierz mi to, sprawdź mi tamto, przeanalizuj to, przeanalizuj tamto.
I miałem z tyłu głowy, ile tokenów zżera,
dokładnie,
tak?
Dokładnie tak, 7 lat temu była to jeszcze, to jest kosmiczna technologia Tonego Skarka, a teraz to jest po prostu Elon Musk siedzi i tam liczy te tokeny, które on przeżera, nie? I jest coś niezdrowego w tym i trochę żałuję, że nie zrezygnowali z tego. W sensie, że jak już zostawili go w tej wersji takiej totalnie przyziemnej, to że jednak on te problemy powinien rozwiązywać zupełnie samodzielnie, ale Filip, może wiesz, to jest jeden, to może to był też jeden w ogóle z ukrytych product placementów Big Techu, który chce ci powiedzieć, zobacz, nawet Spider-Man korzysta z asystentów wirtualnych AI. Ty też powinieneś, tak samo jak powinieneś zakupić telefon Samsunga i samochód BMW.
Dobrze, to tak, product placement nie był jakiś super nachalny.
Gdzieś wyczytałem też, że nawet piwo bezalkoholowe Toma Hollanda się pojawiło, ja tego nie zauważyłem.
Ja też nie zauważyłem, ale w tym sklepie, w tej bodedze, tak, w tym 7-Eleven, w tej żabce, do której przychodzi po kwiaty.
Yeah, can I have a dozen red roses, please?
To tam było jego piwo. To przeczytałem, też nie zauważyłem. Telefon Samsunga składany jest prominentnie eksponowany, a BMW było chyba trzykrotnie, z czego raz to był ten ordynarny, obleśny billboard, jak była przelot kamery nad
bardzo ogromny na pół ekranu. Po prostu, tak.
Raz tam była Sadie Sink, siedziała w swojej limuzynie, jak tam gadała do niego za pomocą swojego awatara kolejnego, ale ta sekwencja dosyć zabawna, jak Spidey ściga wspomniany wcześniej wóz bojowy, wylądował na BMW, a gość mówi, I got you, Spidey, i włącza tryb sport, świeci mu na czerwono deska rozdzielcza, to było okej, to było zabawne, to było spoko. Product placement też działa w drugą stronę, bo podobno ludzie zaczęli się wkurzać, że jak odpalają swoje BMW, to zaraz im się Spider-Man wyświetla na tych ekranach wszystkich, więc to nie jest dobra droga. Nie idźmy tą drogą. Nie było aż tak źle, jak się spodziewałem. W sensie, ja wiem, że Sony, mam wrażenie, że dużo bardziej te wszystkie elementy próbuje, ale no powiedzmy, że...
Dało się to przeżyć, ale jednak zawsze mnie to wybija z filmu i w tym przypadku też było trochę tak, że jednak trochę za długo ta kamera na ten telefon jest skierowana, tutaj trochę za długo na ten plakat gigantyczny i tak dalej, i tak dalej. Ale no dobrze, to jest drobnostka, czepialstwo, wiesz, w końcu... Na pewno im brakuje pieniędzy z box office'u, w związku się musieli jakoś zarobić na tym filmie, nie?
No, to jest straszne, bo te pieniądze, $1 miliard, rozumiesz, to jest bardzo dużo.
Tak, ale pomijając te wszystkie drobnostki, no to już nie przesadzajmy z tym narzekaniem. No.
Dobrze, Hubert, bardzo ważne. Generalnie Jean Grey na plus. Jakby to jest konkluzja tego segmentu nagrania, myślę. I
przede wszystkim na plus jeszcze dwie rzeczy. Mm. Zauważyłem też już, no, nie jest jakieś wielkie odkrycie oczywiście, ale jest taki trend też teraz w MCU, bo mamy kolejny już po Thunderboltsach film, którego główny konflikt jest rozwiązywany wewnątrz głowy. Mm. I nie jest konfliktem fizycznym, tylko jest konfliktem psychologicznym.
Tak, a jeśli idąc dalej, to nawet troszeczkę jeszcze WandaVision, bo Vision, wiesz, zadawał filozoficzne zagadki.
No tak, zdecydowanie tak. Jest tutaj jakiś taki trend się pojawia, ale zupełnie zaskakującym, bardzo oczywistym zabiegiem, ale jednak zaskakującym i fantastycznie sprawnie zrealizowanym jest to, że po raz kolejny, Filip, tym wydaniu Spider-Manowym, Marisa Tomei po raz kolejny jest tym głosem, który całą sprawę załatwia. Jest głównym motywatorem dla wszystkich, już nie tylko dla Petera Parkera, ale także dla Jean Grey.
Tak, i bardzo dobrze. Pani Marisa Tomei zawsze mile widziana. Było to też gustowne wplecenie jej bohaterki w fabułę filmu.
I było bardzo po raz kolejny pomysłowe. Jak po raz siódmy powiedzieć with great powers comes great responsibility, nie używając tego sformułowania.
Tak, ale nie użyli go dwukrotnie, bo ona mówiła dookoła bardzo intensywnie, tłumacząc, dlaczego nie wolno być złym, a na tablicy w Petera w mieszkaniu było great power, kropka, great responsibility, kropka.
Więc szalenie mnie to bawi, że w dalszym ciągu trzymają się tego, że nie może paść to w tej dokładnie formie, bo dobrze, już było.
Tak jest. I teraz, proszę pana, przechodząc płynnie jednocześnie w nawiązaniu do sceny wewnątrz głowy, był taki moment, gdzie ktoś strzelił do Jean Grey, ale Peter złapał kulę swym ciałem. Kto to był, Hubert? Musimy o nim porozmawiać teraz.
Jezus, dobrze, zanim porozmawiamy o tym, to poruszyłeś tę scenę. To jest jedna z dwóch moich ulubionych rzeczy w tym filmie.
No.
I to są takie drobne, może nie super inteligentne, ale sprytne zabiegi, które mówią, oni jednak kurczę pomyśleli, no. Bo ja uwielbiam te sceny, tak samo jak uwielbiałem to w momencie, kiedy Doktor Strange próbował Spider-Manowi zabrać kostkę z ręki, ale on pajęczy instynkt, mimo tego, że tam świadomości Petera Parkera nie było, sobie tak z tym radził. To tutaj mamy dokładnie to samo, bo mamy w fantastyczny sposób pokazane, że pajęczy instynkt działa nawet wtedy, kiedy Peter Parker
jest zamrożony mocą.
Jest zamrożony mocą, jest przejęty przez tak potężną mutantkę jak Jean Grey, bo moment, w którym oni siedzą głęboko w jego jaźni, a on mimo to reaguje na rzecz, która się dzieje na zewnątrz, bo pajęczy instynkt zadziałał. Mówię, tak właśnie tak to powinno wyglądać. Uwielbiam takie pokazanie, w jaki sposób działają te mechanizmy. To jest jedna z dwóch ulubionych rzeczy drobnych moich w tym
czy
filmie.
Czy chcesz opowiedzieć o drugiej, czy zostawiasz ją na później?
Nie, moja druga ulubiona rzecz, możemy o niej już powiedzieć, wrócimy do tego, bo poza gościem, który strzelał, był jeszcze inny bardzo prominentny gość, którego znamy z uniwersum. I druga rzecz się tyczy tej postaci. I sam pomysł na to, że Spider-Manowi udało się dotrzeć do Hulka, ale w tej wersji jego niekontrolowanej, zupełnie pierwotnej i że on go zapamiętał, jest tak mądrym pomysłem moim zdaniem,
tak,
bo on nie podpadał pod zaklęcie Doktora Strange'a.
Bo nie był aktywny jako Hulk w tym momencie.
Tak, bo można się zastanowić, ale to się wydaje tak zupełnie naturalne, że on jako jedyny może sobie przypomnieć ja jestem Peter, jesteśmy przyjaciółmi. To się wydaje całkiem sprawnie przemyślane przez twórców. To jest moja druga ulubiona drobna rzecz w tym filmie.
Bardzo fajnie to było pokazane. Zgadzam się z panem redaktorem w pełni. No dobrze, to mamy Punishera i mamy Hulka. To są dwie bardzo ważne postacie, które zostały w marketingu oczywiście zapowiedziane, więc ich pojawienie się w filmie nie było niespodzianką, ale są to, proszę pana, tytani, jeżeli chodzi o sławę, rozpoznawalność i fakt, że też łączymy pięknie dwa światy, bo Hulk jest obecny w tej wersji od 2000, w którym roku był pierwszy Avengers? W 2012, więc proszę pana 14 lat, a z kolei Punisher jest łącznikiem drugim z małym świadkiem ekranowym, czyli z serialami po Daredevilu.
Chociaż z Hulkiem to powinniśmy tego Edwarda Nortona też chyba policzyć, bo on chyba kanonicznie
tak
jest.
Niby tak, bo był ten, jak mu tam, ten drugi, Abomination, o.
Abomination, tak, i generał Ross i oni wszyscy tam
niech
powracali.
Będzie, no to 2008, proszę pana, no to ile, 18 lat?
Bardzo dużo. W ogóle tak, chciałem powiedzieć, że ci wszyscy bohaterowie się tak masakrycznie starzeją, a to uniwersum się nie chce skończyć.
Tak, film numer 38, 18 lat trwa już MCU i mimo dołków ciągle nie może skończyć.
Tak, chciałem powiedzieć, że Mark Ruffalo naprawdę już widać, że trochę się wiekowo zmienił. W najnowszym trailerze Doomsday Kapitan Ameryka robi wszystko, co może, wstrzykuje sobie wszystko we wszystkie miejsca, żeby wyglądać trochę tak jak 20 lat temu, ale to jest zupełnie inny temat. Filip, to od kogo zaczynamy?
Ja bym chciał zacząć od Franka, bo już tak nawiązałem do niego do wcześniej.
Drodzy słuchacze, a więc odpowiadając na najważniejsze pytanie, tak, Punisher w tym filmie wygłasza, i to w różnych wariantach, wielokrotnie swoją znaną kwestię.
On jest tak w ogóle cudownie niedostosowany do... Znaczy to jest taki zgrzyt super, bo my Franka w tej interpretacji Johna Berntala znamy świetnie z... proszę pana, uniwersum Netflixowego, które zostało wchłonięte przez Disneya i kontynuowane za pomocą nowego serialu. Mamy one-shota niegdysiejszego, który teraz to się nazywa Special Presentation, czyli film, o którym rozmawialiśmy kilka odcinków temu, One Last Kill, i on mi się tak bardzo kojarzy z małym ekranem, że sam fakt, że teraz, i to nie było cameo, to była naprawdę rozbudowana postać, to był pełnoprawny bohater drugiego planu.
No, miał do zrobienia dużo więcej niż Daredevil w
dokładnie. Tak, więc to było super i tak mi się śmiesznie oglądało. Mówię, to jest trochę takie, jakbym oglądał kumpla, któremu się udało.
Tak, wreszcie dorósł do tego, że jest na dużym ekranie.
Tak, dokładnie. Ej, to jest mój ziomek, on kręcił te fajne seriale, a teraz jest w filmie, który zarobił $1 miliard w 4 dni i że w ogóle go nie utemperowano. Jedyne, co musieli utemperować, to oczywiście jest przeklinanie i krew, ale zostało to zrobione też dosyć sprytnie i sprawnie. Ta jedna scena, która była w zwiastunie, czyli pan Frank chce powiedzieć motherfucker, dostaje szczałem z pajęczyny w usta, nie może powiedzieć, ale te wszystkie jego, wiesz, wyzywa go, śmieje się z niego, to bardzo ładnie wszystko gra, on jest trochę poobijany, ma te swoje blizny, przecięta tam skóra na policzku, wszystko pięknie.
Jest ten jeden poważny moment, bo on ogólnie jest comic reliefem trochę tego filmu, natomiast jest ten jeden poważny moment, który bardzo fajnie zagrał, kiedy tam Zendaya mu grzebie po szafkach i znajduje ten ukryty ołtarzyk dla rodziny. To jest ten jeden moment, kiedy z Franka wychodzi ten taki Punisher, którego znamy z serialu, czyli taki straumatyzowany po prostu do kości.
Yes.
I to jest też bardzo fajnie współgrający z tym motywem, co się dzieje ze Spider-Manem i jak jego samotność wpływa na jego działanie. No to Frank Castle się tutaj wydaje idealnym właśnie partnerem do rozbrojenia tego tematu, bo on... Let me tell you something. Tak, coś ci powiem o życiu, o stary, tak, nie?
Moja trauma, wiesz, srana twoją traumę.
No, dokładnie. I weź ty z nie wymyślaj, nie rób z siebie bohatera, bo jak gdybym mógł, to bym w ogóle nie chciał tego mieć. Więc o co ty w ogóle, co ty mi tu,
tak,
chłopie?
I to jest właśnie takie buddy cop comedy w tej wersji superbohaterskiej,
tak,
komiksowej.
Okazuje się, że Punisher jest fantastycznym starszym bratem dla Petera Parkera. I mam nadzieję, że to nie jest koniec ich współdziałania w jakiejś formie, bo to jest też taki element filmu, który sprawdził się wyśmienicie. I nawet, szczerze mówiąc, byłem zaskoczony faktem, może dlatego, że sam jestem lekko straumatyzowany tym, jak bardzo niefortunnie, moim zdaniem, wypadł występ w komediowym bardziej wydaniu Daredevila w serialu She-Hulk. Mm. No to tutaj jest to niebo a ziemia.
Pełna zgoda i bardzo się cieszę, że zobaczyliśmy tego Punishera na dużym ekranie, bo to się stało po raz pierwszy, gdy ktokolwiek z Państwa miał wątpliwości, a John Bernthal zdecydowanie zasługuje na to i też jest fajne, że to jest rola nawet większa niż ten jego Memptopletes w Odysei, gdzie też ze swoim kolegą, z Peterem Parkerem, chodzili, gadali: stary, powiem ci coś, przestań się użalać nad życiem, masz fajną mamę, idź, bierz ten tron.
No dokładnie. No.
To jakby jest kalka i że to się wydarzyło chyba 2 tygodnie wcześniej w filmie, który też zarobił jakieś potworne pieniądze już, no, więc w ogóle tak, ja nie.
Zasadniczo te dwa szaleństwo. Filmy różnią się tylko tym, że tu nie ma Matta Damona. Ale tak, Punisher, wielki plus, przekomarzanie się ich między sobą, ten jego taki trochę właśnie starszobratowy, a trochę tacierzyński opieka nad Spider-Manem jest mile widziana. Więc super i tak jak mówię, bardzo dobrze się sprawdził w tej wersji ugładzonej, bo bardzo mądrze został ugładzony.
Zgadzam się i teraz proszę pana ten drugi bohater.
Ale właśnie, to jeszcze zanim drugi bohater, to jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że przecież jeszcze oprócz sławnego tekstu Let Me Tell You Something w różnej formie, to jeszcze mamy fantastycznie zrealizowany i też bardzo chyba samoświadomie krzyk w trakcie strzelania. Ryczący Punisher strzelający z karabinu maszynowego do Hulka z odległości 3 metrów, to jest coś, czego się nie spodziewałem, tak, że zobaczę.
W ten sposób chciałem nawiązać, bo to jest ta scena, kiedy mamy ich wszystkich trzech. Wiedzieliśmy, że Peter będzie walczył z Hulkiem, bo to też było pokazane w zwiastunie, ale fajnie jest, że to starcie ma dwie fazy. Najpierw jest taki normalny Hulk.
Jak każdy porządny boss w grze musi mieć dwie fazy.
Dokładnie, jest normalny Hulk kontrolowany przez Jean Grey, która używa go, żeby wlazł do sejfu z bardzo mocnymi drzwiami, gdzie jest schowane coś. Swoją drogą, wyjaśnienie coś, a też było bardzo fajne, ale to jeszcze może zdążymy powiedzieć. I później, kiedy Hulk się wkurza i mówi: zaraz, co to się wydarzyło? No girl, no banner, only Hulk. Okej. Okay. I zrobił się bardzo duży.
Właśnie chciałem powiedzieć, że to też jest fajny pstryczek w nos dla tych, którzy przez całe ostatnie lata marudzili. A ten nowy Hulk, taki właśnie jest ugładzony, jest jakiś mały, jakiś mało imponujący. W ogóle dlaczego przy Hulk ten Hulk jest taki słaby, nie? I że ona jest silniejsza od niego? Dlatego, że się kontrolował.
Dokładnie.
Bardzo mądre rozbrojenie tego tematu. Wciąż można oczywiście mieć o to wszystko pretensje. Natomiast tak, ta wizualna różnica między grzecznym Hulkiem a niegrzecznym Hulkiem jest tak, fantastycznie gigantyczna. I jeśli kiedy pierwszy raz zobaczyłem tego wielkiego, dzikiego Hulka, który naprawdę jest 2 razy większy od tamtego, to sam zrobiłem takie
Dobrze jest, dokładnie. I ta walka była bardzo... Nie wiem, czy to nie była najbardziej efektowna sekwencja w całym filmie. Ta druga faza szczególnie, kiedy jeszcze mamy Franka, który... ten jeden moment, kiedy Frank jest daleko, Hulk na niego skacze, więc Peter to widzi, bierze pajęczyną, go przesuwa po ziemi, a ten nie przestaje strzelać i wszystko jest... I wszystko jest w zwolnionym tempie. Bardzo ładny kadr komiksowy. Może nie konkretnie jakiś prawdziwy kadr komiksowy, ale tak jak wielokrotnie się to zdarzało, że potrafią zainscenizować taką scenę. I w ogóle to totalnie z boku teraz moja mini dygresja. Nie pamiętam, czy każdy Spider-Man tak miał, ale super się cieszę, że nie był w formacie anamorficznym wąskim, tylko wypełnił całe 16:9. Że to było tak, wiesz, taki... Właśnie może trochę serialowy przez to, może trochę taka namiastka IMAX-a, ale że nie mieliśmy...
A może trochę łatwiej zamienić na rolki, nie?
Może tak, może łatwiej zamienić. Jak ten zwiastun filmu Afera Thomasa Crowna,
tak? Który jest cały zrobiony tak, żeby można było go wyświetlić sobie pionowo na telefonie. No. I kiedyś kadrowanie centralne na płasko tu się tylko kojarzyło z Wesem Andersonem. Aha. A teraz wydaje mi się, że coraz częściej...
Drodzy Państwo, weźcie, zwróćcie uwagę teraz na wszystkie nowe wypociny hollywoodzkie i nie
wszystko
tylko,
jest na środku.
Jak jest kadrowane. Tak, w dzisiejszych czasach nie powstałby serial Mr. Robot, gdzie postać była w 10% z lewej strony kadru, a reszta była pusta, bo po prostu no tak, tak się nie robi.
Ale nawet przecież jakieś złote tam prawidła kadrowania mówią ci o złotej proporcji, że postać musi być tam 3/4 z lewej, 3/4 z prawej, żeby oczy
żeby
były
nie było,
miejscu
oczywiście
i tak dalej.
Są filmy, które respektują sztukę filmowania, ale...
Z tego co czytałem, to chyba właśnie ten horror obsesja jest cały tak nakręcony, że wszystko jest zawsze na środku.
Dużo jest bardzo, tak, zgadza się na środku, szczególnie że pan Cary Barker, czyli pan reżyser, ma swój trademark taki, że jak on kadruje, to jest tak, żeby pokazać postać, a potem kamera leci w dół. Jakby więc jest ten ruch jeszcze pionowy, który idealnie w rolce w ogóle wychodzi, bo musi pokazać coś obleśnego, czego na początku w kadrze nie ma i ci pokazuje, zobacz, ona stoi w gównie na przykład, nie? Albo cokolwiek.
Chciałem tylko powiedzieć, ciekawe, co by powiedział pan Wes Anderson, gdyby się zorientował, a pewnie się już zorientował, że jego pomysł na symetryczne kadrowanie i centralne płaskie umieszczanie postaci teraz służy do dużo gorszych celów.
Więc on teraz powinien nakręcić kolejny film, który będzie w ogóle nie Wes Andersonowy. Powinien nie, tak nakręcić coś tak innego, żebyśmy na nowo go pokochali.
Tak, to mi się wydaje niemożliwe, ale nie takie rzeczy świat widział, wracając dokładnie. do głównego tematu.
Bardzo dobry
trochę
pojedynek.
Zapomniałem, jaki był.
Hubert, Hulk i Punisher i Peter się naparzają i bardzo fajne jest, że rozbrojenie Hulka to było to, o czym już wspomniałeś, czyli Peter odwołał się do jego pamięci gadzie i potem, pamiętasz, jesteśmy kolegami, dałeś mi kanapkę, czy tam coś, nie pamiętam, komu dawał Hulk kanapkę, czy tam burrito?
Ant-Manowi,
sorry.
Jak mu zdmuchnęli.
No, okej, dobra, nieważne, ale jesteśmy kolegami i tak, więc jakby zrozumiał, że nie ma sensu dalej walczyć, więc niosąc na plecach połowę Empire State
właśnie
Building.
Właśnie swoją drogą to był bardzo taki, pewnie zamierzenie, ale taki drobno humorystyczny element, bo jest tak, że on go oplatywał tymi pajęczynami i potem nagle on nie może się ruszyć. Się zaraz, co ten Hulk się tak ruszyć nie może, po czym jest ujęcie z zewnątrz i nawet pół budynku na nim wisi, nie? To jest akurat bardzo dobre.
Więc tu to wszystko bardzo pięknie zagrało, jeżeli ktoś miałby wątpliwości, że kurde, dawno nie było jakiejś fajnie zachoreografowanej sceny walki w MCU, no to właśnie to była ona, to było to, szczególnie, że z Jean Grey nie było opcji, żeby się bić tak naprawdę, a Peter Parker nie jest typem, który by chciał sklepać tych wszystkich biednych, opętanych ludzi w Nowym Jorku, więc potrzebowaliśmy porządnej bitki antagonisty chwilowego.
I to jest z jednej strony piękna rzecz, bo to jest właśnie rzecz, którą w MCU niestety spełnia Hulk. Znaczy, jak jest potrzebny,
chłopcem do bicia, tak?
Tak, jak jest potrzebny przeciwnik, który jest bardzo groźny, ale jednocześnie nic się nie stanie, jak w jakiś mądry sposób zostanie pokonany po raz kolejny, to się wyciąga Hulka z szafy, nie? Mm-hmm. I Hulk służy za takiego pomagiera w tych filmach. Ja wiem, że tam są do tej pory chyba jeszcze nierozwiązane spory licencyjne i tak dalej, w związku z tym...
Hulk
nie
na
możemy,
razie nie może mieć filmu
nie
swojego.
Nie możemy się doczekać tak na pełen film o Hulku i do tej pory jakoś to akceptowałem, ale szczerze mówiąc, po tej scenie i po tym, jak on się pojawił w tej takiej wersji nieujarzmionej, wielki, groźny, chyba najgroźniejszy jaki Hulk, jakiego do tej pory w MCU widzieliśmy, to mówię, ale bym sobie zobaczył taki film o Hulku, a jeszcze bardziej bym sobie zobaczył taki film o Hulku, gdzie tej przemocy nie tonują. To znaczy, gdzie on naprawdę miażdży ludzi, rozrywa ich na kawały, jest totalną tylko taką siłą natury, której się nie da powstrzymać i która niesie ze sobą chaos i zniszczenie. Bardzo bym chciał zobaczyć taki film, ale obawiam się, że to jest coś, czego się nie doczekamy.
Jak kiedyś zrezygnują z robienia filmów komiksowych, bo naprawdę ludzie przestaną chodzić, to powinni zrobić film na wzór tego, co było w komiksach Deadpoolowych, gdzie Deadpool zabił nie tylko cały wszechświat, ale też twórców komiksu, to Hulk po prostu powinien zabić wszystkich. Hulk zabija wszystkich ludzi. Koniec filmu i koniec uniwersum. Dziękujemy.
Tak, tutaj zauważyłem dużo potencjału w tej postaci, po seansie tego filmu, co też mnie pozytywnie zaskoczyło, bo po trailerze byłem tak, no dobra, no znowu jest Hulk, nie ma co pokazać, to trzeba wyciągnąć banera. A tymczasem to tu miało sens, bo zarówno to jego urządzenie do powstrzymywania Hulka, jak i to wszystko się ładnie splatało i rzeczywiście w sposób
Hubert, jeżeli mówimy o technologii,
zrobiony,
która jest bardzo zaawansowana i na pewno nigdy nie wróci w historii uniwersum, już nigdy w ogóle urządzenie do blokowania mocy naturalnie
mutanckich, tak, zwłaszcza, że wątek tak X-Menów ma dość być prominentny.
Tak, więc tutaj akurat to też zostało fajnie wprowadzone, nie licząc tego, że właśnie każdy dosyć obeznany z prawidłami komiksowymi widz dobrze wie, że mówi, o, supresor, jaka fajna nazwa. Szkoda, gdyby było, gdybym zrobił z niego dużo robotów, które potrafią wykrywać mutanckie moce i je niwelować.
Tak, ale no, tu też trzeba się przyzwyczaić i ten film to robi świetnie, bo on też ci pokazuje na zasadzie, tak, to jest świat, gdzie każdy w swoim garażu może stworzyć magiczne urządzenie do robienia czegokolwiek, bo na pierwszym roku studiów Bruce Banner jakieś wymyślne teorie pseudofizyczne pokazuje. Także tak, to jest świat, gdzie nauka jest bardzo, bardzo umowna i absolutnie nie gryzie mnie to w tym przypadku. Mrugające, dźwięczące komputerki i kolorowe interfejsy są tutaj jak najbardziej na miejscu.
Dobrze, Hubert. I jest jeszcze jedna postać, której tym razem reklamy nam nie zdradziły, obecności jej nam nie zdradziły.
Wiedziałem,
czyli
że Filip będzie chciał pogadać o Florence Pugh.
Ja tylko chcę powiedzieć, że pojawiła się Jelena. Jelena jest super i bardzo się cieszę. Pozdrawiam Florence.
Tak, ma bardzo dobre biuro. Wszystko się zgadza. Tak, no ona jest takim, ej, pamiętacie, że jeszcze New Avengers, pamiętajcie, nie zapomnijcie, że będziemy w kolejnym filmie.
Tak, ale to też nie wyglądało na takie strasznie jakieś nachalne. Był to element delikatnie komediowy. Jej tam, small potatoes, we only deal with big potatoes. You're a very small superhero.
Tak, ale właśnie, no pytanie. Spider-Man jest rzeczywiście bohaterem miejskim, poziomu miejskiego, ale jednocześnie...
Ja wiem, to było...
Skille
on,
wobec...
On miał kamienie nieskończoności, wiesz, w łapie, tak? A ty co zrobiłaś?
Nie? No dokładnie. Ale nie czepiajmy się, tak powinno być. I na tym trochę paradoks Spider-Mana polega. To teraz, Filip, jeszcze jest jeden wątek, który musimy poruszyć.
Proszę.
Bo oprócz tego, że Spider-Man przeżywa męki psychologiczne, to one manifestują się u niego poprzez podobno dodatkowe jego mutacje DNA, które się pojawiają, arachnidowe, w związku z tym zyskuje nowe umiejętności, ale też traci kontrolę nad swoimi umiejętnościami, a także robią mu się przy okazji czarne oczy.
Jak pająkom.
Jak pająkom to raz, ale dwa, że Filip, co jeszcze u Spidermana powoduje fakt, że staje się silniejszy, może robić pajęczynę bez swoich wyrzutni, robi się elementy jego czarne oraz traci kontrolę i staje się dużo bardziej agresywny. Na literę V.
Chcesz nawiązać do filmu Venom.
No właśnie. Venom. To jest taka ciekawostka, bo z jednej strony można mieć jednak chyba jakieś takie drobne podejrzenie, że to jest taki bardzo longplayowe podejście do Venoma. To znaczy wcale bym się nie zdziwił, jakby w kolejnym filmie za 5 lat się okazało, że słuchajcie, ta arachnidowa mutacja to się nie wzięła jednak znikąd. Czy powiedziałem arachnidowa, czy arachidowa jako orzeszki?
Arachidowa, arachidowa powiedziałeś, ale arachidowa mi się podoba. Używajmy arachidowa.
Można by, wiesz, sobie wyobrazić zapięcie, to jednak jest coś, co nie pochodzi tylko z wewnątrz siebie, ale pamiętacie tę scenę, jak Tom Hardy zostawił kawałek Venoma w tym świecie? No to może to jest on. Dlaczego mówię, że to jest w miarę sensowne? Bo jeśli tak nie będzie...
To po co to wszystko?
Nie, no to trochę ten temat, że tak powiem... objawów Venomowatości został tym filmem strawestowany, nie? To znaczy, to będzie mniej więcej to samo. On się zmienia, staje się agresywny, traci kontrolę, ma dodatkowe moce i tak dalej, i tak dalej. Więc jeśli potem będziemy chcieli wprowadzić Venoma jako coś zupełnie nowego, no to już będzie trochę przegadane.
Patrząc na to, że oni planują mimo wszystko dużo lat naprzód, to jest na tyle dwuznacznie wprowadzony element, że gdyby miał pojawić się Venom, to mogą do tego nawiązać, tak jak powiedziałeś właśnie i powiedzieć, to było zaplanowane od dawna, albo nie będzie Venoma, bo jednak Sony powie, fuck off, nie możecie. I to jest tylko nawiązanie na zasadzie, to mogłoby być, ale nie damy rady.
Nie możemy, więc robimy coś mniej więcej w ten deseń i teraz właśnie się zastanawiam, czy przyszłość Spidermana tak będzie wyglądać, że on będzie jak Wiedźmin teraz, jak będzie się bardziej do walki szykował, to będzie odpalał czarne oczy i będzie na chwilę miał zwiększoną siłę, czy gdzieś to zostanie rozwinięte. Mam nadzieję, że zostanie rozwinięte.
Chyba, że w formie żartu, jak będzie insta-kill mode. Nie, wyłącz!
No dokładnie tak, bo tutaj to trochę tak wygląda. Natomiast jeszcze druga rzecz z tym tematem związana, to też miałeś takie wrażenie, że trochę zbyt może delikatnie się prześlizgnęli po tych jego przemianach fizycznych i tych jego efektach psychologicznych. To znaczy właściwie ten jego wysryw agresji przejawił się tylko w momencie, że niechcący rozwalił radiowóz i zranił panią policjantkę w środku i potem zrobił to samo, co Anakin Skywalker zrobił z Padme, czyli złapał swoją ukochaną za gardło, ale też nie w takiej formie, żeby jej zrobić krzywdę, tylko bardziej był nastawiony, żeby tę niecną postać z jej głowy usunąć. A wydaje mi się, że tutaj te wyrzuty sumienia jego
to było, mogło być ciekawe. Ciekawie mogło być to poprowadzone, ale wtedy albo film musiał, bo to, drodzy państwo, jest jednak długi dosyć film, 2,5 godziny, to albo film musiał być dłuższy, albo coś kosztem czegoś. Jeżeli ten wątek kontrolowania siebie, swoich nowych mocy i tak dalej, jeszcze będzie ciągnięty przez kolejne pojawienia się Spidermana na ekranie, gdzie ten jego konflikt nie będzie rozwiązany mimo upływu czasu, chyba że zrobią tak, no pamiętacie jaki miał problem, ale minęło już 17 lat w uniwersum, bo on już jest stary i w ogóle on ma dziecko z MJ, więc no, już zapomnijcie o tym. To mam nadzieję, że tego wrócą jakoś, bo tak, to byłoby ciekawe, ale też mam wrażenie, że to musiał być może inny moment w rozwoju uniwersum, żeby bardziej postawili na właśnie, wiesz, psychologię postaci, co może teraz jest niemiłe spotykane, patrząc na wyniki w box office, ludziom to nie jest potrzebne.
No właśnie, bo to jest taki element, co się nadaje i zresztą był już wykorzystywany jako taki główny temat filmu, a tymczasem tutaj jest jednym tylko z kilku wątków, w ogóle tych wątków tutaj jest strasznie dużo namnożone i trzeba przyznać, że całkiem sprawnie sobie poradzili z powiązaniem tego wszystkiego między sobą i z rozwiązaniem tej całej fabuły. Natomiast można mieć momentami takie poczucie, że jest tego trochę nawalone za dużo. Pojawia się też The Hand, którzy też byli takim, potrzebujemy jakichś henchmenów, ale niezbyt istotnych, ale żeby ktoś ich skojarzył i żeby byli w miarę widowiskowi. No to czerwone ninja to działa.
Tak jest.
Swoją drogą walka też całkiem sympatyczna.
Tak, był efekt kontrolowania wielu przeciwników naraz. Odpaliłem ostateczną moc.
Tak, czy jesteś Peterem Parkerem czy Spider-Manem? Jestem Iron Manem, tak?
I wtedy... I wszystkimi Jedi.
I wszystkimi Jedi, dokładnie tak. Mniej więcej tak to wyglądało. Ale tak, to był całkiem ciekawy pojedynek i bardzo fajnie była pokazana ta różnica siły przed i po. To znaczy tak, teraz moje pajęczyny nie działają, a teraz działają dużo bardziej skutecznie. Wtedy nie mogłem nawet naruszyć tych drzwi, a teraz je wywalam jednym kopnięciem. Bardzo lubię, kiedy Spider-Man dostaje power-upa.
Yes.
Nawet jeśli jest to tylko chwilowy power-up, bo to jest takie na tym to powinno polegać. Ale Filip, powiedziałeś, że w kolejnej części, która będzie za jakiś czas... I pewnie znowu będzie nas czekał jakiś przeskok czasowy intensywny. Powiedziałeś, że wiesz, będzie miał dziecko z Mary Jane. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo to jest też jedna rzecz z rzeczy, która mi się podobały, że mimo tego, że szło to w oczywistą stronę, to znaczy ona się znowu w nim zakocha od nowa, bo prawdziwa miłość nawet takie przeszkody pokonuje. A tymczasem jest w bardzo dojrzały sposób przeprowadzona między nimi krótka rozmowa pod tytułem na pewno... Tamta Mary Jane cię kochała i miała powody i widzę, dlaczego miała te powody, ale ja cię, kurna, nie znam, typie, nie?
Nie, fajnie. To było nawet, proszę pana, dobrze zagrane. Ludzie mówią, że i on, i ona nie potrafią grać tak dobrze, jak ich starsi na przykład koledzy, koleżanki, a tu, proszę pana, całkiem.
Przećwiczyli już tę scenę, którą będą musieli odegrać w życiu swoim prawdziwym, kiedy już Tom Holland na tyle wyłysieje, że już będzie musiała go zostawić, tak?
Może tak, ale tak, to było ładnie poprowadzone i też fajnie, że ten moment, kiedy obie postacie tak ważne dla Petera, czyli i Mary Jane, i Ned, mają swój... To nie jest moment jakiegoś objawienia, ale tak, pamięć mięśniowa, czyli jakiegoś rodzaju taki odruch, który działa. W jej przypadku to było tylko smyranie tego naszyjnika pod koniec, a on ze swoim kumplem, mamy nasz secret handshake.
Filip, podcast sobie sprawdza, kiedy powiedziałeś o...
Smyranie naszyjnika?
Nie, o pamięci ruchowej MJ w przypadku Petera Parkera, to pomyślałem o czymś zupełnie innym, ale nie będziemy w to wnikać.
Czy była to na przykład scena...
Nie będziemy w to wnikać, powiedziałem.
Z innego filmu?
Tak, i musimy przejść dalej, ale tak chciałem też powiedzieć, że poza tym oficjalnym przesłaniem filmu, czyli że nigdy nie jesteś sam i czasami największą odwagą jest
poprosić
kogoś o pomoc, to jest jeszcze drugie ważne przesłanie tego filmu, co pokazuje nam wyraźnie ostatnia jego scena, czyli Bros Before Hoes. Bo tutaj się okazuje, że relacja między Nedem a Peterem była, jak się okazuje, dużo silniejsza niż między nim a MJ.
Bo oni nigdy nie układali klocków razem, a teraz drugi Star Warsowy zestaw układali, Hubert, no.
Dokładnie, więc to jest bardzo, bardzo pozytywne przesłanie.
Bardzo dobrze. Układanie wspólne klocków jest, wiesz, podwaliną prawdziwej relacji na wiele lat. Oby tak było. Proszę pana, no i co? I chyba dojechaliśmy do końca, bo nie ma sensu już rozwalać tego filmu na jeszcze drobniejsze elementy.
Możemy, jeszcze możemy tylko powiedzieć o laurkowym zakończeniu, jeśli chodzi o Nowy Jork, bo po raz kolejny mamy bardzo spidermanowe też przesłanie pod tytułem Spider-Man to Nowy Jork, a Nowy Jork to jego mieszkańcy, a mieszkańcy Nowego Jorku są najlepsi i może będą trochę chamscy wobec ciebie czasami, ale w ważnym momencie wszyscy się zjednoczą i będą, jesteśmy z tobą, pajączku.
Patrz, tak jak Nowy Jork w Daredevilu ostatnim, ale pewnego rodzaju odtworzeniem tego magicznego Nowego Jorku była zaskakująco stonowana sekwencja na napisach końcowych, gdzie nie było żadnej animacji, żadnego 3D, żadnych efektów, tylko po prostu pocztóweczka z Nowego Jorku.
Pocztóweczki z Nowego Jorku.
Nawet napisy były takie zwykłe, żadnego fonta nie jakiegoś skomplikowanego nie użyli, tylko zwykłe, białe, proste, bezszeryfowe literki.
Tak, zaciekawiło też mnie to, że w trakcie tej ostatniej prezentacji newsowej tego, co się dzieje ze Spider-Manem, że nie pokusili się o jednak J. Jonah Jamesona.
Myślałem o tym, ale to było już, wiesz, za dużo.
Może tak, ale to się wydawało takie bardzo oczywiste, że to jest ten moment.
Miałem w głowie tą myśl, tak.
Gdzie też nawet on by powiedział coś w stylu, wiesz, nie, że o, teraz doceniamy, bla, bla, bla. Ale to z drugiej strony też już było, więc może nie ma co się powtarzać aż tak, zwłaszcza, że ten film, mimo tego, że jest bardzo sprawnie złożony, to on jest właśnie złożony z takich elementów, które gdzieś już widzieliśmy. Czy to u Sama Raimiego, czy u, kto był reżyserem?
Mark Webb.
Czy u Marka Webba. czy nawet w innych franczyzach superbohaterskich. On jest złożony z takich znanych i lubianych pomysłów, ale poskładanych w bardzo fajną, satysfakcjonującą całość. Pozostaje nam, Filip, tylko teraz zdecydować, w nawiązaniu do naszej fantastycznej rolki Spider-Manowej.
Ultra popularny.
Gdzie byśmy go teraz umiejscowili?
No tak, jeżeli chodzi o, proszę pana, dżingle, to nie ma wątpliwości, że Spider-Man całkiem nowy dzień jest spoko.
Jest spoko.
I myślę, że też nie ma wątpliwości, że jeśli chodzi o MCU lat ostatnich, to jest wysoko.
Kurwa, jest wysoko, nie? No jest kurwa wysoko.
Zdecydowanie. A jeśli chodzi o całą Spider-Manozę, proszę pana, która została w ostatnich 20 z haczykiem latach zaprezentowana na ekranie, nie mam wątpliwości, że jest to górna połowa, by nie powiedzieć nawet, że nie wiem, czy to nie jest najlepsze MCU Spider-Manowe, tudzież jego występ po prostu.
Znaczy on jest od No Way Home tak bardzo inny film, jest to zupełnie inny rodzaj emocji. Tam jest taka czysta, nostalgiczna, o patrzcie to, tak zrobili, to jest tak, 100% fanserwis, który się sprawdził i który zadziałał w tamtym przypadku. A tutaj mamy podejście inne. I to widać na każdym kroku i się czuje na każdym kroku. I to już jest chyba kwestia taka do osobistej interpretacji,
czego
która
oczekujesz?
Rzecz bardziej ci,
dużo
cię
łatwiej, dużo łatwiej jest zaprezentować całkiem nowy dzień komuś, kto Spidermana jakoś specjalnie nie śledzi jako osobny film, a jednak Bez drogi do domu wymagałby troszeczkę więcej wiedzy, żeby naprawdę docenić to, co my tak doceniliśmy w kinie te 5 lat temu.
No to z tego, co mówisz, to wynikałoby, że jednak na takiej tradycyjnej hierarchii filmowej to w Brand New Day jest jednak trochę wyżej.
Jest lepsza. Oczywiście, o wiele lepsza.
No dokładnie. Zaskoczenie, proszę pana. MCU wróciło. We are so back.
Tylko takie będziemy teraz robić.
Dokładnie. Znaczy tak się stanie, to się przekonamy w grudniu. Po tym, jak najpierw obejrzymy Dune, to potem zobaczymy Doomsday. Tak przeczułam, Hubert, że najpierw obejrzymy Dune. Co na to?
Nie wiem.
No nie wiem.
Zastanawiam się, bo...
Nie wiadomo. Albo inaczej, kto będzie miał pokaz o północy, bo niekoniecznie w ogóle jakikolwiek się odbędzie, ale to może być wyznacznik też. Zobaczymy, proszę państwa, to już nadal 5 miesięcy do tego czasu. A póki co zapowiadamy, drodzy państwo, że sierpniowa przerwa w podcaście niniejszym nastąpi, bo zrobimy sobie chwilkę odpoczynku od nagrywania, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa rzeczą, którą was przywitamy we wrześniu, będzie retro odcinek o Terminatorze 2. Myślisz, Hubert, że jest to dobry pomysł? Ten odgłos mówi, że tak, że jest to prawdopodobnie bardzo dobry pomysł, a tymczasem kochajcie się, bo możecie stracić najbliższą osobę w niespodziewanym czymś.
To Filip, czy to jest groźba?
Nie, właśnie nie wiem, kurde.
Tak wyszło.
Lubmy się. Ludzie są fajni, lubmy się. Dzięki.
Koniec.
Ale Filip, miałeś mi jeszcze powiedzieć, miałeś mi jeszcze...
No, najważniejsze, tak, postscriptum w całym. Hubert przed nagraniem powiedział, że zapamiętał jakąś scenę, która go bardzo rozbawiła i za cholerę nie może sobie przypomnieć, jaka to, ale potem powiedział mi, że co to jest za scena?
Że to był jakiś rodzaj jumpscare'a zabawnego.
Dobrze, ja wtedy od razu sobie przypomniałem, o co chodzi. Otóż tak, drogi Hubercie, mnie też rozbawiła ta scena, więc postscriptum do odcinka jest to bardzo zabawna scena, gdy Peter wchodzi do siedziby Damage Control i bardzo głośno zamykają się za nim drzwi.
Otóż to jest ta scena, dziękuję bardzo, tak, o to chodziło.
Pa!